Campus. Campus.
W Radiu Campus Iza Tyborowicz. Cześć.
Cześć wszystkim.
Doktorantka z Międzydziedzinowej Szkoły najbardziej związana z Instytutem Kultury Polskiej WUTOM. Kończyłaś studia.
Zgadza się.
Zajmujesz się ballroomem. No i pytanie, co to angielskie, amerykańskie chyba słowo znaczy?
Tak, kultura ballroomowa w znaczeniu queerowym, bo queerową kulturą ballroomową się zajmuje, powstała w latach 70. Właściwie pierwszy bal, czyli wydarzenie kultury ballroomowej, był w 69 roku. I ta kultura została założona przez osoby koloru, głównie trans kobiety, które nie miały swojego miejsca w Ameryce lat 70., 90. Do dzisiaj wiadomo, że nie jest łatwo. Natomiast sytuacja polityczna wtedy była zgoła inna. Przede wszystkim były to osoby w kryzysie bezdomności. Osoby, które tworzyły takie alternatywne siatki rodziny, zwane domami. I w ramach tych domów ćwiczyły razem i do kategorii tanecznych, i do performatywnych, o których zaraz powiem, i wspólnie występowały. Także była to taka siatka i wsparcia, otoczenia się troską, ale też zapewnienia sobie bezpieczeństwa, bo świat poza ballroomem był zdecydowanie dla tych osób niebezpiecznym miejscem.
Czyli takie miejsce, enklawy bezpieczeństwa w niebezpiecznym świecie. Mówimy głównie o osobach ciemnoskórych, osobach w kryzysie bezdomności. W różnych miastach Ameryki, rozumiem, że przede wszystkim Nowy Jork tu jest tym miejscem, w którym ballroom powstawały.
Harlem. Nowojorski, tak.
No i to pytanie mam teraz, czy ballroom na początku był skierowany raczej dla widzów z zewnątrz, czy dla siebie samych? To znaczy, czy to było takie wydarzenie bardziej przypominające imprezę, czy spektakl?
Zdecydowanie dla społeczności ballroomowej stricte, bo widownia miesza się z osobami performującymi. Może powinnam powiedzieć w ogóle o kształcie takiego wydarzenia, który jest bardzo zrytualizowany. Wydarzenie wygląda tak, że istnieją poszczególne kategorie performatywne związane albo z tańcem, czyli voguingiem, który został zmainstreamowany przede wszystkim przez Madonnę i przez film Paris is Burning w latach 90. Wtedy o kulturze ballroomowej zaczęło być głośniej. Ale są też kategorie
stricte. Możecie kojarzyć ten taniec z takich dosyć sztywnych, nagłych, mocnych ruchów, dużej ekspresji ciała, dużej ekspresji rąk.
Opartych na kątach prostych, jeśli chodzi o old way, bo też voguing ma cztery rodzaje, ale przede wszystkim jest to old way, czyli ten pierwszy właśnie styl, i new way, który powstał później i opiera się bardziej na takich akrobatyczno, już gimnastyczno, bardziej może kobiecych ruchach.
No i dobra, to jest voguing, czyli taniec, to jest jedna z dyscyplin, jak rozumiem, podczas balu. Co jeszcze się dzieje? Mówiłeś, że to są wydarzenia bardzo zrytualizowane.
Tak, a jeszcze tylko wrócę do tych kategorii. Są jeszcze kategorie modowe, stricte, runwayowe. Mamy American i European Runway. Oraz szeroko rozumiane kategorie performatywne, na przykład polegające na sprzedaniu w języku ballroomowym twarzy, ciała, pokazanie go w jak najbardziej taki atrakcyjny sposób dla sędziów. No bo właśnie, w ballroomie mamy panel sędziowski. Judges oceniają uczestników, uczestniczki, osoby występujące na runwayu, na początku dając im tak zwane dziesiątki, dzięki którym mogą przejść do bitew, bo cały ballroom to też opiera się na współzawodnictwie. Czyli właśnie osoby, które przechodzą do kolejnych etapów, mają taki rodzaj sparingu między sobą, czy tanecznego, czy modowego, czy innego, w zależności od kategorii, i walczą o trofea.
No i rozumiem, że starają się jak najlepiej tańczyć. Kreacje modowe muszą być albo jak najciekawsze, albo jak najlepiej dopasowane do tematu. No i tak samo w tej kategorii performatywnej. Tutaj rozumiem, że cały czas głównie trans kobiety, ale nie wyłącznie dziś, absolutnie, no starają się coś przedstawiać. Tutaj też są pewnie narzucone tematy.
Tak, jeszcze powiem, trans kobiety tak, ale w ogóle osoby nieheteronormatywne, tak? Od samego początku głównie osoby koloru, tak jak mówiliśmy. Natomiast kategorie tak, każdy bal ma swój temat przede wszystkim, więc tego tematu trzeba się trzymać. To też jest pewien wymóg, który musi zostać spełniony, żeby w ogóle wyjść na runway.
I to wszystko zaczęło się na Harlemie. Na Harlemie czy w Harlemie? Na Harlemie w Nowym Jorku, ale do dziś trwa, więcej niż trwa, rozwija się już w głównym nurcie i w w wielu krajach, w tym w Polsce. Czym ty, rozumiem, zajmujesz się przede wszystkim.
Dokładnie.
Bo nie chodzi tylko o opisanie historii ballroomu, która jest szeroka i dobrze znana.
Dobrze jak dobrze.
No, pewnie tym, którzy chcą znać, ale też, no jasne, mówimy, badanie wydarzeń, które są ulotne, w ogóle jest chyba trudne. Mówiłaś, że o tej historii ballroomu, o latach 70., 90., ale badanie go dzisiaj chyba nie jest aż tak oczywiste, jak mi się wydawało. Pojechałaś do Nowego Jorku, dostałaś pieniądze z grantu na to, no i miałaś okazję badać kulturę balową dzisiaj. I co cię zaskoczyło?
Tak, spędziłam ponad miesiąc w Nowym Jorku, myśląc, że dokonam jakichś niesamowitych odkryć na poziomie kwerend i takiego bibliotecznego przeszukiwania kolejnych regałów poświęconych queer studies. Tak się zdecydowanie nie stało, co upewniło mnie, że tych materiałów w dalszym ciągu jest bardzo mało. I właśnie, jeśli chodzi o wydarzenia nowojorskie stricte, co poniedziałek odbywa się wydarzenie, które jest może niekoniecznie balem, tylko jakimś takim wydarzeniem dla społeczności bruklińskiej, nazywa się OTA, Open to All, która polega właśnie na ćwiczeniu głównie i wychodzeniu w kolejnych kategoriach i po prostu spotykaniu się i wzajemnym wspieraniu.
Czyli ten trening jeszcze nie jest taki, że są sędziowie,
są występy sędziowie,
takie już jednorazowe.
Sędziowie są zawsze.
Zawsze
są i zawsze ktoś musi wygrać, natomiast nie ma na przykład tematu, tak? Dlatego to nie jest bal, to nie jest duże wydarzenie.
To wszystko chodzi dzisiaj po Instagramie w dużej mierze.
Zdecydowanie, więc bardzo jestem zdziwiona tym, że właściwie nie natrafiłam na żadną publikację, przynajmniej w językach, którymi się posługuję, która problematyzowałaby jakoś kwestię obecności ballroomu albo nawet już tego voguingu w social mediach, przede wszystkim w Instagramie, bo jednak dużo osób performerskich jest poznawanych właśnie tym źródłem, bo ballroom rozprzestrzenił się, tak naprawdę jest już w prawie każdym zakątku świata, a domy, o których mówiliśmy, mające też trochę inny ładunek w tych latach 70., 90., w dalszym ciągu istnieją. I osoby performerskie są do nich zapraszane nie tylko z miejsca, w których te domy powstały, ale międzynarodowe domy zrzeszają osoby z całego świata. Więc te social media są bardzo ważnym medium, jeśli chodzi też o pozyskiwanie nowych członków i członkiń.
No tak, to sobie łatwo wyobrazić, patrząc chociażby na to, jak działa ten główny wielki przemysł modowy. No, wydaje mi się, że dzisiaj, nie wiem, pokazy nowych kolekcji mody to są wydarzenia, okej, dla jakichś osób, które tam przychodzą, siedzą, ale no, głównie dla odbiorców właśnie przez Instagrama czy inne social media, gdzie te chodzące osoby w pięknych ubraniach bardzo dobrze się klikają. Ale dobra, zostawmy Instagrama, bo nie powiedzieliśmy nic o Polsce do tej pory. No a jako polska badaczka to właśnie kultura balowa w Polsce cię zajmuje. Jak to dziś wygląda u nas?
Zajmuję się zdecydowanie polską kulturą ballroomową. Trochę starając się też zastanowić, jak wyglądała implementacja tej sceny ze sceny oczywiście nowojorskiej, ale w ogóle zachodniej. Na ile możemy mówić o podobieństwach? Podobieństwa oczywiście są jasne, dlatego że wszystkie wydarzenia również w Polsce odbywają się w języku angielskim i ten rytuał, o którym mówiłam, tak, ten schemat balowy zostaje zawsze taki sam.
Dlatego więc też te tłumaczenia, czy też te słowa, ty ich nawet nie tłumaczysz, tak? Nie,
niektóre tłumaczę.
Jury, no, ale to
jury, czy dziesiątki, czyli te tens, tak? To może być tak trochę śmieszne, ale no, czasem spolszczamy to. Natomiast tak, wszystkie wydarzenia odbywają się w języku angielskim. Co jest dla mnie kluczowe, jeśli chodzi o to, jak też aktualnie jestem stypendystką Miasta Stołecznego Warszawy i w ramach tego projektu badam bezpieczne przestrzenie dla osób queerowych z doświadczeniem migracji, uchodźstwa. I ballroom jest dla mnie właśnie taką soczewką. I tak też sobie myślę o ballroomie w Polsce, że jest to przestrzeń właśnie dla osób, które nie posługują się też językiem polskim i dla których język angielski też może być językiem obcym, tak samo jak jest dla nas, osób z Polski, tak? Które posługują się polskim jako rodzimym językiem. I jest to takie miejsce, w którym można osoby z doświadczeniem migracji i uchodźstwa mogą odnaleźć wsparcie i po prostu swoje miejsce.
Bezpieczne miejsce, w którym osoby trans, ale nie tylko, absolutnie występują, tańczą, ubierają się w odpowiedni sposób albo performują. To wszystko w ramach rytuału oceny konkursu z nagrodami. No i też wykonywane przez osoby, które po prostu bardzo poważnie i bardzo długo swoje występy ćwiczą. powiedz, jakbyś miała polecić komuś, kogo to może zajarać, kto to słyszy i jest ciekawa, jakieś jedno wydarzenie czy miejsce, które warto obczajać w Warszawie, żeby może kiedyś pójść i zobaczyć samemu, jak to wygląda.
Mm-hmm. Miejsca jednego nie ma, bo to jest też przestrzeń o charakterze społecznym, ten safe space, tak? Natomiast wydarzenia odbywają się w bardzo różnych klubach i często też miejscach, jak na przykład Komuna Warszawa czy Teatr Studio. Natomiast na pewno, jeśli chodzi o warszawską stricte scenę, bardzo polecam śledzenie fanpage'u Bal u Bożeny. Bożna Wydrowska jest osobą, która sprowadziła do Warszawy kulturę ballroomową i wytworzyła queerową przestrzeń klubową dla osób, które jeszcze często nie wiedziały, czym jest ballroom, ale zapraszała z różnych środowisk artystycznych osoby, żeby uczestniczyły w tych wydarzeniach. Od 2012 roku w ogóle możemy mówić o ballroomie w Polsce.
Obserwujcie Bal u Bożeny, a ze mną rozmawiała Iza Tyborowicz, czyli doktorantka z Uniwersytetu Warszawskiego, badaczka polskiego ballroomu.
Dzięki wielkie.
Ja dziękuję.
Radio Campus 97,1 FM.